To wspaniale, że możemy przejść do podsumowania tej konferencji. Cóż za chwalebne objawienie, które otrzymaliśmy w tych kilku ostatnich dni. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, jeżeli chodzi o posługę w Pańskim odzyskiwaniu. Pańskie przemawianie to dokładnie to, czego potrzebujemy. Pan naprawdę jest wierny. I prowadzi nas krok po kroku. Ostatecznym celem Pańskiego odzyskiwania jest wytworzenie oblubienicy. A oblubienica jest po prostu jednym nowym człowiekiem. Jest osobą. Wspaniałą osobą. Rozpoczęliśmy tę konferencję od tego, że zostaliśmy przyprowadzeni na powrót do Pana. Od wszystkiego, co nas odciągało, rozpraszało. Ujrzeliśmy, jak nasza praca czy posługa, nawet głoszenie Ewangelii, nasza służba Panu może być czymś, co nas rozprasza. I to, jak Pan powołuje nas z powrotem do siebie. Wszystko, czego pragniemy, to Chrystus. Chcemy po prostu Chrystusa. I w drugim poselstwie ujrzeliśmy to, w jaki sposób obierać Pana za naszą osobę. Gdy mówimy o ciele Chrystusa, mówimy o życiu zmartwychwstania Chrystusa. I wiecie, możecie znajdować się w stanie, w którym posiadacie życie, ale nie jesteście tego świadomi. Gdzie znajduje się osoba? Więc gdy przechodzimy do kwestii jednego nowego człowieka, musimy obierać go za naszą osobę. Potrzebujemy jego osobowości. Podczas takiego nieformalnego szkolenia w Los Angeles, wydaje mi się, że to było w 72 roku, brat Lee wygłosił serię poses odnośnie życia i budowli. I mówił o tym, w jaki sposób Pan prowadzi krok po kroku tą, która go kocha. Najpierw porównał ją do konia. Do tej, która jest zaprzężona w rydwan faraona. Ale gdy podążała za Panem, gdy wzrastała w życiu, stała się lilią. Ta, która ufa Panu. I ma miejsce 8 etapów. I ostatecznie staje się szulamitką. Reprodukcją, powieleniem Salomona. Miała taką bardzo silną osobowość. Na początku jako koń, klacz. Ale ostatecznie została ujarzmiona. I brat Lee mówił o obieraniu Pana za naszą osobę. Dla nas w tym czasie to było czymś nowym. Ja byłem niczym krowa, która słucha muzyki. Nie miałem zielonego pojęcia, o czym Bradley mówił. Ale po paru latach, to przemawianie miało miejsce 50 lat temu. I nie docierało ono do nas, nie wchodziło w nas. I on przemawiał o jej osobowości. To jak nasze usposobienie. Pan naprawdę potrzebuje wejść w głębie naszej istoty. Gdy uczymy się obierać go za naszą osobę. Pan mówił o wewnętrznych częściach Chrystusa. Nie wiem, czy pamiętacie popołudnie w sobotę. Brat Janek zadał nam pytanie, czy jest, znajduje się w Biblii werset, który mówi o tym, jak obierać Chrystusa za naszą osobę. I ja mam werset dla was. Czy znaleźliście ten werset? 2 Koryntian, werset 2. Nie staram się tutaj poprawić tu przemawiania brata Janka, bo ono naprawdę było bardzo dobre. Ale posłuchajcie tego wersetu. 2 Koryntian, 2 rozdział, werset
10.
Komu zaś wy coś wybaczycie i ja wybaczam, bo też to, co wybaczyłem, jeśli coś wybaczyłem, uczyniłem to ze względu na was w osobie Chrystusa. Paweł stał się powieleniem Chrystusa. I nawet w tym, gdy przebaczał, czynił to w osobie Chrystusa. Innym wyjaśnieniem tego byłoby powiedzenie, że miało to miejsce w oczach Chrystusa. To w nich jest wyrażone nasze usposobienie, nasza osoba. Właśnie w tej części naszej twarzy. Zawsze spoglądamy ku Niemu. I następnie ujrzeliśmy to, jak powinniśmy czynić wszystko w imieniu Pana. Jest to tym samym, co obieranie Pana za naszą osobę. W czyim imieniu coś czynicie? Czy to wy, czy Chrystus? Kto to wypowiada? Kto tam się udaje? Kto przemawia tego poranka? Wy, czy Chrystus? Czynimy to w imieniu Pana. Chciałbym takim krótkim świadectwem się podzielić. Miałem taki okres w życiu, w którym po części służyłem, a po części powracałem do pracy zawodowej. I modliłem się. Praktycznie w ciągu podczas czterech miesięcy szukałem Pana. I doszedłem do takich rozważań, dwóch rozważań. Czy powinienem założyć firmę, czy powinienem szukać pracy. Więc modliłem się, oczekując, że Pan udzieli mi jakieś objawienia, wizji. W tamtym czasie byłem dość młody w Panu, młodym chrześcijaninem. I w tamtym czasie, gdy jechałem samochodem do pracy, modlitewnie czytałem słowo. Nie polecałbym tego, ale to była taka wiejska droga. Więc modlitewnie czytałem list do Kolosa. I doszedłem do takiego wersetu. Cokolwiek czynicie, w słowie czy w dziele, wszystko czyńcie w imieniu Pana. I dotarło to do mnie. Co otrzymałem? To tak jakby Pan mówił, nie zależy mi na tym, nie obchodzi mnie to. Rozpocznij, załóż firmę. Uzyskaj pracę, to też dobrze. Ty po prostu oczekujesz, żebym ci powiedział, co masz zrobić. A tak naprawdę mi nie do końca zależy na twojej decyzji. Ale co z każdym dniem, z każdą chwilą? Co z twoim życiem? Ujrzałem coś. Niech Pan nas zdobędzie. Musimy obierać Go za osobę. Czynić wszystko w imieniu Pana. I wczoraj że ujrzeliśmy, że musimy mieć pokój Chrystusa. Gdy żyjemy w nowym człowieku, wszyscy razem jesteśmy jedną osobą. W 100% żyję w moim ciele. Nigdy z niego nie wyszedłem. I wszystkie moje członki kochają się, koordynują ze sobą. A to jest takie gładkie. Takie naturalne. Takie jest życie Kościoła. I w jaki sposób troszczymy się, zarządzamy Kościołem? Poprzez rządzący pokój Chrystusa. Znaczy to, że wszyscy udajemy się na krzyż. Chrystus jest wszystkim we wszystkich. My jesteśmy odłożeni na bok, a On jest wyniesiony. Jesteśmy w osobie Chrystusa. Nie ma naszego ja. Nie ma opinii. Jest po prostu pokój Chrystusa. To jest prawdziwe życie Kościoła. Aby Pan zyskał to we wszystkich kościołach w Europie. I tego poranka przychodzimy do wspaniałego poselstwa. I jest ono takim bardzo dobrym podsumowaniem tej konferencji. Mówi ono o trudzeniu się na wszechzawierającym Chrystusie. Ziemi płynącej mlekiem i miodem. I przynosi nadwyżkę bogactw Chrystusa na spotkania Kościoła. By wystawiać Chrystusa i zbiorowo oddawać cześć Bogu. Oto całe poselstwo. Tytuł. Amen. Miejmy więc społeczność. Gdy Bóg wyprowadzał dzieci Izraela z Egiptu, celem było zaprowadzenie ich do dobrej ziemi, by wybudowali świątynię, ustanowili Boże Królestwo na ziemi, by również mieli Bożą obecność i by stali się zbiorowym wyrazem Boga. Tak jest Królestwo Boga. W jaki sposób On to uzyskuje? A rozpoczęli od tego, że byli niewolnikami w Egipcie. Znajdując się pod takim bardzo rygorystycznym zarządzaniem Faraona. I widzimy, w jaki sposób Bóg wyprowadził ich poprzez jedzenie. I ostatecznie w każdym domostwie miała miejsce ofiara. Każdy dom miał kapłana. Bo oni złożyli w ofierze baranka. Krwi zostały pomazane od drzwia. A wewnątrz ucztowali na baranku. I ten baranek wzmocnił ich do tego, by opuścili Egipt. Wyszli z Egiptu, przekroczyli Morze Czerwone. Udali się na pustkowie. I pojawiło się kolejne doświadczenie związane z jedzeniem. Pan karmił ich manną. I podczas tych 40 lat na pustyni Bóg całkowicie był odpowiedzialny za karmienie swego ludu. Nie musieli się trudzić. Nie musieli niczego wytwarzać. Po prostu musieli zbierać i jeść. 40 lat jedli mannę. I to służyło przekonstytuowaniu ich. W ich konstytucji byli niczym Egipcjanie. Byli światowi. światowe myśli, koncepcje, ta światowa konstytucja. Wielu z nas jest właśnie taka. Szczególnie po tym, gdy zostajemy zbawieni. Byliśmy po prostu światowi. Nasze myśli, koncepcje, nasze sposoby postępowania, to system oceniania, świat. Ale Pan przez 40 lat dawał im mannę. Jest ona typem Chrystusa, by przekonstytuować ich. Mogę wyprowadzić was z Egiptu, ale muszę wyprowadzić Egipt z was. Mogę zaświadczyć, że w 2011 roku podczas konferencji młodzieżowej w Małym Cichym omawialiśmy temat manny. Boży sposób na rozprawianie się z ciałem Jego ludu. Bóg ma sposób na to, by rozprawić się z ciałem swojego ludu. I sposobem jest na to manna. Ujrzałem coś wtedy. Wygłaszałem poselstwo, ale coś ujrzałem. Każdego dnia muszę spożywać Pana. Jadłem Pana. Każdego dnia. Ale wtedy właśnie to sposób jedzenia się zmienił, uległ zmianie. Zacząłem modlitewnie czytać w inny sposób. To nie było celem. By po prostu uwolnić ich z Egiptu, z ciała. Jego celem było zaprowadzenie ich do dobrej ziemi. I by zbudować świątynię. I by ustanowić królestwo. Więc Pan przeprowadził ich przez rzekę Jordan do dobrej ziemi. I wtedy musieli zacząć walczyć. Musieli rozprawić się z wrogiem. I Pan walczył za nich. Oni walczyli, Pan walczył. I ostatecznie wzięli w posiadanie ziemię. I co zrobili następnie? Musieli zacząć trudzić się. Musieli trudzić się na ziemi. I musieli zacząć wytwarzać własne jedzenie. W Księdze Jozuego, w 5 rozdziale, werset 5, chcę przeczytać.
Joshua 5:12 says, and the manna ceased on that day when they ate of the produce of the land, and there was no longer manna for the children of Israel, but they ate of the yield of the land of Canaan that year.
I następnego dnia po tym, jak zaczęli jeść zboża tej ziemi, ustała manna i synowie Izraela już więcej manny nie mieli, ale jedli tegoroczne plony ziemi Kanaan. W życiu każdego z nas nadchodzi czas, gdy zostajemy przeniesieni od manny do wytworów ziemi, do płodów. Jarek wczoraj miał społeczność z niektórymi z nas i on takie stwierdzenie powiedział. Słyszał, jak brat dzielił się, wygłaszał poselstwo. Być może to było szkolenie dla studentów. I powiedział, że przez wiele lat nie jadłem zbyt wiele manny. Coś takiego powiedział. To jest niesamowite świadectwo. Czy wciąż jecie mannę? Czy już jemy płody ziemi? Czy spożywamy płody ziemi? Manny już nie ma. I to nie widzimy tego na początku Księgi Jozuego. To jest na początku tej księgi. Nawet zanim Jerycho zostało zdobyte. ich spożywanie przeszło w następny poziom. Przejdźmy teraz do planu, który jest bardzo dobry. Jest w stanie tutaj przedstawić to wiele lepiej niż ja. Przeczytajmy wersety z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 8. Od 7 do 10, od 7 do 10 wersetu.
For Jehovah your God is bringing you to a good land, a land of water brooks, of springs and of fountains, flowing forth in valleys and in mountains.
Pan Twój Bóg prowadzi Cię bowiem do ziemi dobrej, do ziemi potoków wód, źródeł i głębin, wytryskujących w dolinach i górach.
Verse 8, a land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates, a land of olive trees with oil and of honey.
Werset 8, do ziemi pszenicy i jęczmienia, winorośli, figowców i drzew granatu, do ziemi oliwy i miodu.
Verse 9, a land in which you will eat bread without scarcity, you will not lack anything in it, a land whose stones are iron and from whose mountains you can mine copper.
Do ziemi, w której będziesz jeść chleb, nie odczuwając niedostatku, w której niczego ci nie zabraknie, do ziemi, której kamienie są żelazem, a z jej gór będziesz wydobywać miedź.
Verse 10, and you shall eat and be satisfied, and you shall bless Jehovah your God for the good land which he has given to you.
Werset 10. Gdy będziesz jadł dosyta, będziesz błogosławił Pana, swego Boga, za dobrą ziemię, którą Ci dał. Ma miejsce takie olbrzymie objawienie w tym, w jaki sposób następuje przejście... Że jest to wszechzawierający typ Chrystusa.
You know, there are many types of Christ in the Old Testament.
W Starym Testamencie widzimy wiele typów Chrystusa.
You know, you have the Passover lamb,
mamy baranka paschalnego,
type of the lamb of God.
Typ Chrystusa,
you know, that's one aspect
baranka Bożego.
Of Christ.
To jest jeden z aspektów Chrystusa.
We spoke about the manna, type of Christ.
Mówiliśmy o manie, która również stanowi typ Chrystusa.
You have many, different types of Christ.
Mamy tutaj bardzo wiele typów Chrystusa. Ale gdy przechodzimy do dobrej ziemi, jest to taki jedyny wszechzawierający, nawet zwiększający typ Chrystusa. Możemy również powiedzieć, że jest to typ, który przedstawia Chrystusa jako wszystko dla nas. Żyjemy tutaj. Jest tutaj nasz dom. Jest tutaj nasze gospodarstwo. Rosną płody ziemi. Tutaj wychowujemy rodzinę. I wszyscy tutaj jesteśmy. Cały Boży lud. I jesteśmy w Chrystusie.
W 1 Corinthians 1:30 Paul said, but of God, of him are you in.
A w 1 liście do Koryntian 1:30 mówi, w tym, którym jesteście w Jezusie Chrystusie. Wszyscy znajdujemy się w tej wszechzawierającej ziemi. Rozpocznijmy czytanie planu.
As believers in Christ, who have been led by Christ into himself as the good land, typified by the land of Canaan, we need to labor on Christ.
My wierzący w Chrystusa, których wprowadził On w siebie jako dobrą ziemię, przedstawioną w formie typu przez ziemię Kanan, musimy się na Nim trudzić. Od razu może pojawić się taka myśl, co to znaczy trudzić się na Chrystusie. Śpiewaliśmy nawet o tym hymn. Jesteś dobrą ziemią, na której się trudzę.
Well, let's just go through this outline and let's come to the point where we see what it means to labor.
Więc przejdźmy dalej przez ten plan do momentu, w którym ujrzymy, co oznacza trudzenie się na Chrystusie.
Colossians 1:12, Paul applies it this way.
W liście do Kolosan 1:12 Paweł tutaj stosuje to, mówiąc, dziękując Ojcu, który uzdolnił was do przyznanego działu świętym. Wszyscy mamy przyznany dział.
Wiecie,
ta historia, gdy oni weszli do dobrej ziemi, każdemu z plemion została przypisana część tej ziemi, dobrej ziemi. Niektóre części tej ziemi były płaskie. Nadawały się one bardzo dobrze do uprawy. A niektóre miały góry i wyżyny. I to bardziej nadawało się do trzody. Do każdego z plemion został przypisany dział ziemi. Czy zdajecie sobie sprawę, że wam również został przypisany szczególny dział? I wyłącznie wy go macie. Ja nie mam tego, co wy macie. A wy nie macie tego, co ja mam. Życia studium do listu do Filipian. Brat Lee mówił o tym przydziale. Zostaliśmy do czegoś przydzieleni. To zawiera w sobie nasze małżeństwo, dzieci, nasze zdrowie, sytuację finansową. Bez względu na to, gdzie się teraz znajdujecie, zostało wam to przydzielone. Przejdźmy dalej. Punkt A. Gdy Izraelici weszli do ziemi Kanan i wzięli ją w posiadanie oraz otrzymali przyznany im dział, trudzili się na tej ziemi. Więc zaczęli się na niej trudzić. Gdy Paweł został wtrącony do więzienia w Filipii i dalej również w Rzymie, mówiliśmy o tym podczas pierwszego poselstwa, że on, będąc w tym więzieniu, nie płakał. Nie użalał się nad sobą. Można powiedzieć, że on trudził się na ziemi, dobrej ziemi. Radował się Chrystusem, stosując Chrystusa, doświadczając Go i również udzielał tego Chrystusa. Czy jesteście tego poranku w więzieniu? Niektórzy z nas mogą powiedzieć, tak, jestem w więzieniu, czuję się jakby w więzieniu. Może to te małe dzieci chwytające waszą nogę. To są właśnie ci strażnicy rzymscy, barbarzyńcy. A może to wasz szef w pracy. W każdym razie trudzimy się na tym Chrystusie.
Point one says, whether or not they were willing to labor on the land was a serious matter. They had to labor on and cultivate the land.
Punkt pierwszy. To, czy chcieli się na niej trudzić, czy nie, było poważną sprawą. Musieli się na niej trudzić i ją uprawiać.
Boy, once you find out where your allotted portion is,
gdy tylko dowiadujecie się, czym jest przyznany wam dział,
whether you labor on Christ there or not,
to czy trudzicie się na Chrystusie, czy też nie, jest bardzo poważną kwestią.
So are we willing?
Musimy być chętni.
They were willing or not.
To czy to chcieli to czynić, czy nie?
Oh, Lord, make me willing.
Panie, uczyń mnie chętnym.
You know, many times it's easy to complain or to criticize or to blame.
Bardzo łatwo jest narzekać, krytykować, osądzać.
How about we just apply this wonderful Christ?
Po prostu zastosujmy tego wspaniałego Chrystusa.
Number two says, this is a picture of how we need to labor diligently on Christ so that we may enjoy his all-inclusive riches.
Punkt drugi. To obraz tego, że musimy pilnie trudzić się na Chrystusie, abyśmy mogli radować się Jego wszechzawierającym bogactwem.
B says, the life we live after entering into Christ as the good land is a life of laboring on Christ.
Punkt B. Życie, jakie prowadzimy po wejściu w Chrystusa jako dobrą ziemię, jest życiem trudzenia się na Chrystusie. Paweł powiedział, że trudziłem się o wiele bardziej niż inni. Jednak nie ja, ale łaska. Jakiego rodzaju jest to trudzenie się? Znaczy, że gdzieś podróżował więcej, trudził się bardziej, miał więcej owocu. Być może oznacza to, że po prostu radował się Chrystusem bardziej niż inni. W tym szczególnym środowisku, w którym się znajdował. Więc pod koniec pierwszego listu do Koryntian 15:58 mowa jest o tym, żebyście stali niezachwiani. Mówiąc o tym, że ostatecznie nasz trud nie jest na marne. Punkt B. Życie, jakie prowadzimy po wejściu w Chrystusa jako dobrą ziemię, jest życiem trudzenia się na Chrystusie.
As the Lord's people who are living in the all-inclusive Christ, we need to labor on Christ, seeking Christ and enjoying Christ in every situation.
Jako że jesteśmy pańskim ludem, który żyje we wszechzawierającym Chrystusie, musimy się na nim trudzić, szukając go i radując się nim w każdej sytuacji.
I was in London a few weeks ago for the London conference.
Kilka tygodni temu byłem w Londynie, przyjechałem na konferencję.
While I was there, I got a phone call.
I będąc tam, otrzymałem telefon.
That there was a leak in the pipe in my flat in Düsseldorf.
Że w Düsseldorfie miał miejsce wyciek z rury w moim mieszkaniu.
And there was water on the floor in the kitchen dripping down to the neighbor below me.
I ta woda zaczęła zalewać podłogę i sąsiada pod nami.
I'm sure these things never happen in Poland.
Myślę, że takie rzeczy nie dzieją się w Polsce.
But it's a situation.
Ale miała miejsce pewna sytuacja.
I'm in the conference.
Jestem na konferencji.
I'm enjoying the Lord.
Raduję się Panem.
And then I get assigned a leaky pipe.
I zostaje mi tutaj przydzielona kwestia cieknącej rury.
Amen.
Amen.
So now I'm looking for a new flat.
Więc teraz szukam nowego mieszkania.
And I found this really nice flat just 10-minute walk from the meeting hall in Düsseldorf.
I znalazłem takie bardzo, bardzo dobre mieszkanie, 10 minut pieszo od sali spotkań. Więc przez 2 tygodnie próbuję spotkać się z właścicielem. W końcu mi się udało. I udało mi się z nim spotkać. To miejsce, ten budynek wciąż znajdował się w budowie. Więc wyjaśniałem, potrzebuję mieszkania z tyloma pokojami. Więc on powiedział, zadzwonię do współpracownika. I on mu powiedział, wczoraj wynajęliśmy już ostatnie mieszkanie. Przykro mi. I tak sobie pomyślałem, przez 2 tygodnie próbowałem się umówić. Ale Pan mnie powstrzymał. Czy ty to mówisz, czy ja? Życie Chrystusem.
Amen.
Wczoraj rozmawiałem z moją żoną. Więc ona się zapytała, czy wciąż szukam nowego mieszkania. Powiedziałem, jestem w Warszawie na konferencji. Może jutro spróbuję. Nawet w takich kwestiach trudzimy się na Chrystusie. W każdej sytuacji. Czasami jest wiele takich małych sytuacji. Czasami są takie trudne, duże. Podoba mi się to stwierdzenie. Czy chcieli, czy też nie. Musimy się modlić. Panie, zawsze uczyń mnie chętnym.
Okay.
Punkt B2.
We are in a very rich land, but if we do not labor on it, there will be no produce for us to experience and enjoy.
Znajdujemy się w bardzo bogatej ziemi. Jeśli jednak nie będziemy się na niej trudzić, nie wyda ona płodów, których moglibyśmy doświadczać i którymi moglibyśmy się radować.
No doubt in the morning when we come to the Lord, we can touch him and experience and enjoy him in the word in the morning revival.
Przychodząc do Pana rano, z pewnością możemy radować się nim. Ale ta społeczność tutaj nie tylko tego dotyczy. Wymaga ona całego dnia. Punkt C.
Although we need to labor on Christ as the land to produce Christ, we need to realize that it is not we who produce Christ, but Christ who produces himself in us.
Wprawdzie musimy trudzić się na Chrystusie jako ziemi, by Go wytwarzać, jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie my Go wytwarzamy, lecz On wytwarza samego siebie w nas za sprawą naszego trudzenia się. To nie rolnik wytwarza płody. To ziemia wytwarza płody. Ale rolnik musi trudzić się na tej ziemi. Musi ją nawadniać, przekopywać. Musi przycinać drzewa. Musi trudzić się, by ziemia była w stanie wytworzyć płody, żeby Pan Chrystus mógł być wytworzony w nas. Czy nie jest to niesamowite, że sam Chrystus wytwarza siebie w nas?
Punkt
pierwszy. Wszyscy musimy trudzić się na Chrystusie i pozwalać Mu, by dawał nam dużo płodu. Wówczas nabędziemy bogatych doświadczeń Chrystusa.
W
naszym życiu chrześcijańskim musimy dojść do takiego miejsca i aby Pan nas do niego doprowadził, że nie osądzamy innych, nie obwiniamy innych, nie krytykujemy. Tak łatwo obwiniać, krytykować, osądzać innych. Ale musicie zdać sobie sprawę, że możemy tutaj wytwarzać Chrystusa. Czy znajdujecie się w dobrej ziemi? Wytwarzajcie Chrystusa. Na pustkowiu każdego poranka pojawiała się manna. To było cudem. On karmił w cudowny sposób. My możemy myśleć, cały czas myśleć w ten sposób, że potrzebuję cudu. Pragnę, by Pan naprawił moją żonę. By zmienił mojego męża. I modlę się o cud. Modlicie się o cudy? O cuda? Wszyscy chcemy cudów, prawda? Powracający grzech. Po prostu połóż swoje ręce na mnie. Mój temperament. Potrzebuję cudu. A Pan mówi, nie, zaprowadzę cię do dobrej ziemi. Uczynię sobie dom w twoim sercu. Pragnę, by Chrystus wzrastał w głębi twojej istoty. I by to miało miejsce, muszę was prowadzić przez wiele sytuacji, wiele okoliczności. Aby Chrystus mógł tam rosnąć. Cóż za sposobność. Jeżeli to do nas dotrze, jeżeli to pochwycimy, nasze życie Kościoła stanie się tak bogate, ponieważ wszyscy uprawiamy Chrystusa, doświadczamy Go. Mamy tutaj kilku szkolonych. Mamy współdomowników, towarzyszy Ewangelii. Wszystkie te przydziały. Kolejne miejsce. Kolejna sytuacja, by trudzić się na Chrystusie. By doświadczać Go i radować się Nim. Amen.
Point two, the harvest of Christ is the Christ on whom we have labored and have reaped to be our harvest.
Punkt drugi, żniwo Chrystusa to Chrystus, na którym się trudziliśmy i którego zżeliśmy, by był naszym żniwem.
Now we come to the way.
Teraz przechodzimy do sposobu, w jakim trudzić się na Chrystusie. Chcecie Go poznać?
Point D.
Punkt D.
Every morning.
Każdego poranka.
We need to pray.
Musimy się modlić.
Asking the Lord for the day's portion of grace and consecrating ourselves to the Lord for the purpose of experiencing and enjoying Him by laboring on Him.
I prosić Pana o dzienną porcję łaski oraz poświęcać się Mu w celu doświadczania Go i radowania się Nim za sprawą trudzenia się na Nim.
You know, there some years ago I was kind of desperate with the Lord.
Kilka lat temu byłem taki zdesperowany przed Panem odnośnie mojego stanu i sytuacji, w której się znajdowałem. I rozmawiałem z Panem tak, jakbym rozmawiał z moim ojcem. I tak się pytam Pana: Panie, czego Ty chcesz ode mnie? Czego pragniesz? Co tak naprawdę jestem w stanie zrobić, by Cię uszczęśliwić? Ja mi się wydaje, że jestem takim, że przez cały czas doświadczam upadków, czuję się pokonany. Co mogę zrobić? I wtedy Pan mi ukazał. Powiedział: poświęć się mi. Nie oczekuję, byś coś dla mnie czynił. Nie pragnę, byś się zmienił. Nie pragnę, byś poprawił swoje zachowanie. Ale jeżeli oddasz mi siebie, włożysz siebie w ręce Pana, wtedy jestem w stanie uczynić tak wiele. Mogę Cię zdobyć w ten sposób. Ale jeżeli wciąż się starasz, to nie jestem w stanie Ci pomóc. Ale kiedy przestaniesz się starać i po prostu oddasz mi siebie, wtedy możemy coś uczynić. I to była taka ogromna zmiana dla mnie. Napominam was wtedy, bracia, poprzez współczucie Boga. Przedstawcie wasze członki. Każdego poranka rozpoczynamy w ten sposób. Panie, przedstawiam Tobie moje ciało. Udzielam Tobie świeżego poświęcenia. Bez względu na to, co się dzisiaj wydarzy. Bez względu na to, z czym będę miał styczność. Panie, udziel mi dzisiaj porcji łaski. Nie tej jutrzejszej, ale tej dzisiejszej. Potrzebuję Twojego miłosierdzia dzisiaj. Łaski w dniu dzisiejszym. I po prostu oddaję siebie Tobie. Czy zdajecie sobie sprawę, że tak, to jest właśnie tajemnicą? Czytaliście książkę Doświadczenie życia? Pierwsze doświadczenie po odrodzeniu jest kwestią poświęcenia. Dlaczego tak jest? Ponieważ gdy tylko jesteście w Jego rękach, wszystko może się wydarzyć. To pierwszy bieg, który wszystko rozpoczyna. Mam nadzieję, że jesteśmy pod wrażeniem tego. Nie jest to cała droga, ale to początek w trudzeniu się na Panu, na Chrystusie. I dowiecie się, że gdy zaczniecie poświęcać siebie Panu, odkryjecie, że jest w was opór. Nie. A, A co, jeżeli on będzie chciał, żebym zrobił to, czy udał się tam? Dlatego właśnie musimy być ochoczy.
Amen.
W taki właśnie sposób rozpoczynamy. Przechodzimy teraz do punktu E. Czyli co robimy o poranku? Poświęcamy się.
Point E, throughout the day, we need to maintain our fellowship with the Lord and thereby contact Him, labor on Him, apply Him, experience Him and enjoy Him.
W ciągu dnia musimy utrzymywać społeczność z Panem i tym samym mieć z Nim kontakt, trudzić się na Nim, stosować Go, doświadczać i się Nim radować. Poselstwo, które brat wczoraj wygłosił, mówił o pozostawaniu w atmosferze modlitwy. Gdy przychodzimy do Pana o poranku, kontaktujemy się z Nim. I mówimy, Panie, udziel mi dzisiejszej porcji łaski. I udzielam Ci świeżego poświęcenia. I w tym momencie jesteście zaprowadzeni do pewnego rodzaju atmosfery miłowania, kochania Pana, bycia z Nim jedno, atmosfery modlitwy, społeczności. I wtedy znajdujecie się w tej atmosferze. I zaczynacie pracować, trudzić się w tej atmosferze. I pozostajecie w tym. Panie Jezu, kocham Cię. Gdy podróżycie samochodem, pociągiem, autobusem. Panie Jezu, kocham Cię. Panie, oddaję siebie Tobie. Po prostu jesteście z Panem. W ciągu dnia. Czy jesteście w stanie uwierzyć, że to właśnie oznacza trudzenie się na Panu? Musicie pracować i widzicie, udajecie się do pracy, widzicie współpracowników i być może ta osoba, współpracownik nie kocha Pana. Może jest ateistą albo jest antychrystem i przychodzicie do drzwi i mówicie dzień dobry, dzień dobry. I idziecie do biurka. I ta osoba może się stawiać, co się właśnie stało. Co się stało? Chrystus został udzielony. Taka mała porcja radości Chrystusa. Taki mały produkt. Być może to był pomidor. Albo brzoskwinia. Po prostu udzieliliście mu, albo jej, coś małego z waszego trudu na Chrystusie. Widzicie, w jaki sposób to działa? Bez względu na to, gdzie jesteśmy. Ten człowiek powiedział mi, ten, który powiedział mi o tym, że wczoraj wynajęli ostatnie mieszkanie, dałem mu jabłko. Powiedziałem, dziękuję. Bo radowałem się Panem. Nie powiedziałem, hej, no przez 2 tygodnie próbowałem się z tobą spotkać. Dlaczego nie odzwoniłeś? Mogłem go obwiniać? A powiedziałem, amen. Nie jestem jakimś bohaterem. Jestem tacy jak wy, Hirosy. Po prostu uczę się trudzić na Chrystusie. Więc podczas dnia pozostajemy w tej społeczności. Punkt F. Ćwiczenie swego ducha to klucz do trudzenia się na Chrystusie, doświadczania Go i wytwarzania.
Okay, so we have a little prayer.
Mamy więc taką małą modlitwę. Panie, udziel mi dzisiejszej porcji łaski. Małe poświęcenie. Panie, ponownie dzisiaj oddaję siebie Tobie. I wtedy ćwiczymy naszego ducha. Panie Jezu, poprzez Słowo. wzywanie imienia Pana, przychodzenia do Niego, ćwiczymy ducha. To jest tajemnicą, to jest kluczem do trudzenia się na Chrystusie. Punkt pierwszy. Sposobem na trudzenie się na Chrystusie jest ćwiczenie swego ducha, by kontaktować się z duchem, rzeczywistością wszechzawierającego Chrystusa jako dobrej ziemi. Punkt drugi. W ciągu dnia, ponownie, w większości sytuacji? Nie, w każdej sytuacji. I we wszelkich okolicznościach. Powinniśmy zakreślić w każdej. I we wszelkich. We wszelkich i w każdej. Powinniśmy ćwiczyć swego ducha, by kontaktować się z Panem i Go doświadczać. Wiecie, gdy wasza żona tak spogląda na was i ona tak mówi, co jest z tobą nie tak dzisiaj? Nie, wtedy powinniśmy, jak ona jest taka niezadowolona, mówimy, musimy ćwiczyć naszego ducha. Dać jej brzoskwinię. Albo mały pomidor. Ćwiczyć naszego ducha. Gdy mąż już to samo czyni po raz dziesiąty. Ćwiczcie swojego ducha. Czy możecie sobie wyobrazić, że to jest właśnie sposobem na trudzenie się na Chrystusie? Jest to takie określone. Wiemy dokładnie, co robimy. To nie jest takie, że nie wiemy. Po prostu wiemy, co czynimy. Trudzimy się na Chrystusie. Stosujemy Chrystusa do tej sytuacji. Bardzo lubię te wersety z Filipian 4:11-12. Nie żebym mówił w tym, czego mi brakuje, ale nauczyłem się, że w każdej sytuacji, w której jestem, jestem zaspokojony. Bez względu na to, w jakich okolicznościach jestem. Paweł powiedział, nauczyłem się. Umiem. To znaczy, że to nie przyszło automatycznie. Przez lata. Wiecie, on pisał ten list, znajdując się w więzieniu. I wciąż się uczył. I w wersecie 12 mówi, umiem być skromnie zaopatrzony, umiem obfitować. W każdej rzeczy i we wszystkich rzeczach poznałem sekret. Czy poznaliście sekret? Tego, jak być nasyconym i jak być głodnym, obfitować i cierpieć niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W tej wszechzawierającej dobrej ziemi. Jestem, będąc jedno w duchu z Nim, jestem w stanie uczynić wszystko. Nauczcie się tego sekretu. To znaczy, że stał się częścią takiego tajemniczego stowarzyszenia. Czy zdajecie sobie sprawę, że jest takie tajemnicze stowarzyszenie, sekretne? I wszyscy jesteśmy z Nim, ponieważ poznaliśmy tą tajemnicę. Bracia i siostry, to jest właśnie prawdziwe życie Kościoła.
Amen. Okay, point G.
Punkt G.
Again, we're still learning the way.
Wciąż uczymy się sposobu.
We labor on Christ as the good land by exercising our heart.
Trudzimy się na Chrystusie jako dobrej ziemi, ćwicząc swe serce.
To have faith in the Lord and to love the Lord, and by exercising our spirit to contact the Lord and to receive the dispensing of the all-inclusive, life-giving spirit, the reality of Christ as the good man.
By mieć wiarę w Pana i kochać Go oraz ćwicząc swego ducha, by kontaktować się z Nim i przyjmować udzielanie wszechzawierającego, życiodajnego ducha, rzeczywistości Chrystusa jako dobrej ziemi. Tutaj teraz jest mowa o tym, że musimy ćwiczyć swoje serce. Nie tylko ćwiczyć naszego ducha. Wszelkie problemy, które mamy, dotyczą serca, znajdują się w sercu. Nasze, to, że jesteśmy nieszczęśliwi. To, że narzekamy. Wszystko to znajduje się w naszym sercu. I co oznacza ćwiczenie naszego serca? Bracia i siostry, w Bożej ekonomii sekretem jest to, w jaki sposób otworzyć wasze serca na Pana. Paweł powiedział, że ilekroć serce zwraca się do Pana, zasłona zostaje usunięta. Nasze serce, które nie dokonało zwrotu, jest niczym zasłona. W Mateusza 13 serce jest glebą. Ale w Księdze Powtórzonego Prawa tą ziemią jest Chrystus. Chrystus chce wejść w wasze serca. Chce sobie tam uczynić dom. Ale ma miejsce w nas opór. Ma miejsce tak, jesteśmy, wstrzymujemy Pana. Ale jest sekret naszego chrześcijańskiego życia. By nauczyć się to, jak się na Niego otworzyć. Otwórzcie wasze serca. Błagam was, święci. Nauczcie się, jak się otwierać. Otwórzcie tą sytuację. Panie, otwieram przed Tobą tą sytuację. Moją porażkę. Otwieram to, jak jestem zniechęcony. Mój związek. Modliłem się o to. Mój związek z moją żoną. Otwieram to przed Tobą. Moja relacja z moimi dziećmi, z synami, z córkami. Nauczyłem się, że musiałem być agresywny i szczególny. Też również o moją przyszłość. Jest taki cytat z jednej z książek posługi, szkolenie doskonalące. Jest to takie zdanie otwierające rozdział 21-22. Brat Lee powiedział coś takiego. Zgodnie z moim doświadczeniem, nic bardziej nie zadowala Boga, jak to, że zdajemy sobie sprawę, że On nie chce, żebyśmy cokolwiek dla Niego czynili. Czy zdaliście sobie z tego sprawę? On nie chce, żebyśmy cokolwiek czynili. On chce, żebyśmy Go po prostu kochali i otwierali się na Niego. I by, pozwalając Mu, by żył w nas, z nas. Czasami modlę się, Panie, uczyń sobie dom w tej części mojego serca. I gdy się otwierałem, moją relację z braćmi, zostałem urażony, skrzywdzony w koordynacji z braćmi. I zdałem sobie sprawę, jeżeli tego przed nimi otworzę, to może sprawić, że opuszczę życie Kościoła. Ale po prostu otworzyłem. I gdy podczas modlitwy, w której otwierałem się na Niego, coś wewnątrz mnie mówi, nie. I zdaję sobie sprawę, że jest coś ze mną nie tak. Że jest taka część we mnie, która nie chce się otworzyć. I teraz wiem, że to właśnie muszę otworzyć. Mówię, to właśnie otwieram. Ale w jaki sposób to otwieram? Mówię, Panie, otwieram się. Muszę przejść dalej. Ilekroć serce zwraca się do Pana, zasłona zostaje usunięta. Panie, zabierz wszelkie zasłony. Chcemy oglądać Ciebie twarzą w twarz, z odsłoniętym sercem, z odsłoniętą twarzą. A teraz przechodzimy do drugiej części. Ziemia Kanaan, będąca typem wszechzawierającego Chrystusa, jest ziemią płynącą mlekiem i miodem. Wielokrotnie słyszeliśmy takie wyrażenie, że ziemia Kanaan, dobra ziemia, jest ziemią płynącą mlekiem i miodem. Sprawdziłem, ile razy to stwierdzenie zostało użyte. W Starym Testamencie aż 18 razy. Ziemia płynąca mlekiem i miodem. Jak możemy uzyskać ziemię płynącą mlekiem i miodem? Ale tak jest opisana dobra ziemia. To dobra ziemia. Czy znacie dobroć tej ziemi? Płynącą mlekiem i miodem. Przeczytajmy podpunkty.
A says milk and honey are produced out of the mingling of two kinds of lives, the vegetable and the animal life.
Punkt A. Mleko i miód powstają ze spolenia dwóch rodzajów życia, roślinnego i zwierzęcego.
One says in Deuteronomy 8:8, honey is put together with the plants, the wheat, the barley, the vine, the fig tree, the pomegranate and the olive tree.
Po pierwsze, w Księdze Powtórzonego Prawa 8:8 miód występuje razem z roślinami: pszenicą, jęczmieniem, winoroślą, drzewem figowym, granatowcem i drzewem oliwnym.
In Deuteronomy 32:14, milk is put together with the animals, the cattle and the flocks.
W Księdze Powtórzonego Prawa 32:14 mleko występuje razem ze zwierzętami, bydłem i trzodą.
For the most part, honey has to do with the plant life and the greater part of milk is related to the animal life.
Miód w przeważającej części wiąże się z życiem roślinnym, natomiast mleko w znacznej części z życiem zwierzęcym.
A says when these two lives are mingled together, honey is produced by bees from the nectar of flowers.
A kiedy te dwa rodzaje życia się ze sobą zespalają, pszczoły wytwarzają miód z nektaru kwiatowego.
Bee says milk is also a product of both the animal life and the vegetable life, but it belongs mainly to the animal life. It is produced from grazing in the pasture, vegetable life, by the cattle and the flock, the animal life.
B. Mleko to także produkt zarówno życia zwierzęcego, jak i roślinnego, ale przynależy głównie do życia zwierzęcego. Powstaje w wyniku wypasu na pastwisku, życie roślinne, bydła i trzody, życie zwierzęce.
You may wonder, why is this emphasized in the Bible and why is it emphasized in this outline?
I możecie się zastanawiać, dlaczego to jest podkreślane w Biblii i w tym planie.
Let's just wait a minute. We'll come to a point.
Za chwilkę przejdziemy do punktu, który to wyjaśni.
B says milk and honey, which are the mingling of both the animal life and the vegetable life, signify two aspects of the life of Christ, the redeeming aspect and the generating aspect.
Punkt B. Mleko i miód, zespolenie życia zwierzęcego i roślinnego, oznaczają dwa aspekty życia Chrystusa, odkupieńczy i zradzający.
One, the vegetable life is the life that generates and multiplies. This life signifies the generating and multiplying life of Christ.
Punkt pierwszy. Życie roślinne to życie, które zradza i pomnaża się. Życie to oznacza zradzające i pomnażające się życie Chrystusa.
You know, the Lord said this about himself. Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it abides alone.
Pan Jezus powiedział o sobie samym, że jeżeli ziarno pszeniczne nie wpadnie w ziemię i nie umrze, pozostaje pojedynczym. A jeżeli obumrze, wyda wiele nasion. Punkt drugi. Życie zwierzęce oznacza odkupieńcze życie Chrystusa. Jan powiedział, oto baranek Boży, który zabiera grzech świata. Ostatecznie Pan jest barankiem Bożym i jest nasieniem pszenicznym. On jest ziemią płynącą mlekiem i miodem. To jest kluczowy punkt. Aspekt odkupieńczy życia Chrystusa służy naszemu prawnemu odkupieniu. Natomiast aspekt zradzający tego życia naszemu organicznemu zbawieniu. Punkt czwarty. Symbole na stole pańskim oznaczają odkupieńczy i zradzający aspekt życia Chrystusa, służący pełnemu Bożemu zbawieniu. Nie wiem, czy te punkty są takie słodkie dla was, ale są dla mnie bardzo cenne. Mamy aspekt zradzający, odkupiający. Ta ziemia płynie mlekiem i miodem. Jest aspekt odkupiający i aspekt udzielania życia. Pamiętacie, gdy w Ewangelii na 19:34 żołnierz przebił bok Pana? Wypłynął miód i mleko. Wypłynęła krew i woda. Czy nie doceniacie tego poranka krwi? Jest taki hymn w naszym hymnarzu, po angielsku to jest 1004. Cenna krew Chrystusa. Płynąca tak swobodnie. Po prostu uwierz, przyjmij. Temu to służy. Możemy to powiedzieć, że to jest dla mnie. Tron Boży w Nowej Jerozolimie, na tym tronie zasiada Baranek Boży. Jak bardzo chwalę Pana za krew Chrystusa. I możemy powiedzieć, że jest to również ziemia, która płynie krwią i wodą. Krew Pana rozprawiła się z tym wszystkim, co oddzielało nas od Pana. Oni przezwyciężyli Go dzięki krwi baranka. Ta ziemia jest ziemią zwycięzców. Miód i mleko. Życie roślinne, wytwarzające krew, odkupienie, miód, życie roślinne, zradzające. I wiecie, zdajcie sobie sprawę, że gdy żyjemy w tym Chrystusie, cały czas jest tam krew i woda. Kolejny hymn. 1006. Jest strumień płynący.
Do you have this in your hymn book?
We may have it.
1006.
1006 po polsku. Bardzo lubię ten hymn. 380? We have it.
There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins.
Jest strój Emanuela krwi płynącej z jego żył.
And sinners plunged beneath that blood.
Grzesznicy zanurzeni w nim, tracący plamy swoich win.
We have to say, Lord Jesus.
Musimy powiedzieć, Panie Jezu.
This is really a good.
To prawdziwie jest dobra ziemia. Tracę plamy swoich win. Księdze Zachariasza, werset 13.
In that day there will be an open fountain for the house of David.
13:1.
The inhabitants of Jerusalem for
W tym dniu zostanie otwarte źródło dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy, dla obmycia grzechu i nieczystości. Miałem takie odczucie, żeby trochę bardziej trudzić się na tym punkcie. Nie jest tylko krew, ale również jest woda, zradzające życie. Chwała Panu za to życie. Więc punkt piąty mówi, mleko i miód mówią o dobroci i słodyczy życia Chrystusa. Jakże to słodkie. Jak dobre. Gdy jednocześnie doświadczamy Chrystusa i radujemy się Nim, zarówno jako życiem roślinnym, jak i zwierzęcym, uświadamiamy sobie, jak dobry, słodki, bogaty jest dla nas Pan. Mamy poczucie bogactwa i słodyczy Chrystusa, dobroci mleka i słodyczy miodu. Może wspólnie przeczytajmy punkt szósty. Radując się Chrystusem jako ziemią mleka i miodu, zostaniemy ukonstytuowani Nim jako mlekiem i miodem. Miodem najświeższym ociekają wargi Twe, oblubienico. Miód i mleko pod Twoim językiem.
Wow. The bride. What if she has milk and honey under her tongue?
Pod językiem oblubienicy znajdował się miód i mleko.
You know, there's a story in the Old Testament.
W Starym Testamencie jest taka historia,
King David was with Jonathan,
gdy król Dawid był z Jonatanem
and they were fighting the Philistines,
i walczyli z Filistynami.
And Jonathan was weary from the battle,
i Jonatan był wycieńczony bitwą.
And they came upon a honey, a honeycomb, or a
i
honey,
yeah. Znalazł pasiekę z miodem.
And Saul had made some crazy decree, but anyway, Jonathan put his staff and he
I on zanurzył tam laskę i zaczął spożywać miód. I został ożywiony. Jego wzrok się tak wzmocnił. Czasami przychodzimy na spotkania i widzimy takich wycieńczonych, wyczerpanych świętych, takich trochę zniechęconych. A pod waszym językiem jest trochę miodu. Tak troszeczkę mu udzielacie. I nagle. Czy jesteście w stanie to uczynić? Dlatego musimy spożywać mleko i miód. I to mleko służy również karmieniu niemowląt. By karmić nowych wierzących. Musimy troszeczkę przyspieszyć.
Your lips drip fresh honey, my bride.
Ale podoba mi się to właśnie, że miód i mleko pod Twoim językiem, a miodem najświeższym ociekają wargi Twe, oblubienico. Wiecie, w jaki sposób oblubienica się przygotowuje? Mlekiem i miodem. Mlekiem i miodem. Amen. Czytajmy dalej.
Roman 3. Daily we should labor on Christ to have a surplus of, I have a surplus, a harvest to bring to the church meetings for the corporate worship of God the Father.
Punkt trzeci rzymski. Codziennie powinniśmy trudzić się na Chrystusie, żeby mieć nadwyżkę, żniwo, które przyniesiemy na spotkania Kościoła, aby w ten sposób zbiorowo oddawać cześć Bogu Ojcu.
Okay, point B. A says, the life in the land is a life full of the enjoyment of Christ, both personally and collectively with the Lord's people.
Punkt A. Życie w dobrej ziemi to życie pełne radowania się Chrystusem, zarówno osobiście, jak i wspólnie z Pańskim ludem.
B says the life in the good land is a life of laboring on Christ, producing Christ, enjoying Christ, sharing Christ with others, and offering Christ to God that he may enjoy him with us.
Punkt B. Życie w dobrej ziemi to życie trudzenia się na Chrystusie, wytwarzania Go, radowania się Nim, dzielenia się Nim z innymi i ofiarowania Go Bogu, by mógł On radować się Nim razem z nami. I gdy radujemy się tym Panem w dobrej ziemi, w ciągu dnia, radując się Nim, doświadczając Go w naszych okolicznościach. I gdy zbieramy się razem na spotkaniu Kościoła, to, co ma miejsce, to, to płody ziemi. Wiecie, w Starym Testamencie, gdy dzieci Izraela otrzymały dział ziemi, trudzili się na niej, trzy razy w ciągu roku musieli przychodzić do Jerozolimy, do miejsca wybranego przez Boga, w celu zachowania jedności ludu. I przychodzili z rękami wypełnionymi płodami ziemi. Przychodzili z pierwocinami. Przychodzili z pierworodnymi z ich trzody. I przychodzili do Jerozolimy. Wyobraźcie sobie tą scenerię. Najlepsze płody, najlepsze owoce. Największe. Największe dynie. Największe arbuzy. I pierworodne z trzody. Owce, bydło, krowy. I miała miejsce ogromna uczta. Po prostu ucztowali. Ma miejsce uczta. Nie jest taką w pełni, ale tamta uczta to najlepsze jedzenie. I jadłeś do momentu, w którym nie byłeś już w stanie więcej. I przychodziłeś z płodami, a wracałeś z pełnym żołądkiem. I to był czas radowania się. Było to oddawaniem czci. W taki sposób oddawali cześć Bogu. Ponieważ tymi płodami był Chrystus, wytworzony podczas ich codzienności i razem zebrany, by radować się z innymi i z Bogiem. Wy jedliście? Ja jadłem.
God was eating.
I Bóg jadł.
It was a big feast.
Miała miejsce olbrzymia uczta.
This is the church life.
Tak jest życie Kościoła. Amen.
You know, my mom passed away just last June.
Rok temu w czerwcu zmarła moja mama. Miała 94 lata.
And she lived far away from me, so I would make special trips to go visit her from time to time.
Ona mieszkała bardzo daleko ode mnie, więc musiałem aranżować specjalny czas na to, żeby ją odwiedzać.
And when she was still able to do it,
i gdy wciąż była w stanie się spotkać,
she would always bake me apple pie.
Zawsze piekła dla mnie szarlotkę.
She knows I love apple pie.
Ona wiedziała, że ja naprawdę uwielbiam szarlotki.
And it would take her 2 days to do it.
I zajmowało jej to aż 2 dni.
She wasn't real strong.
Nie była już tak silna.
And I felt bad, but I didn't really feel that bad.
I naprawdę nie czułem się z tym dobrze, ale tak naprawdę nie było źle. Więc gdy przyjeżdżałem na miejsce,
we'd have dinner together.
Mieliśmy razem kolację.
Then she'd say, you want a piece of pie?
I ona się mnie pyta, czy chcesz kawałek szarlotki?
Oh, yeah, mom.
Tak, mamo.
I want a piece of pie. So then she'd cut me a big old piece of pie.
Więc przynosiła taki wielki kawałek szarlotki. I nakładała na to też lody. I siadała naprzeciwko mnie i patrzyła, jak jadłem. Patrząc, czy smakuje mi jej szarlotka. I po tym, gdy kończyłem, pytała się, czy chcesz kolejny kawałek? Tak, mamo. Po prostu cieszyła się tym, widząc mnie, że ja cieszyłem się, radowałem się tą szarlotką. Pan przygotował wszechzawierającego Chrystusa dla nas. I nic bardziej go nie uszczęśliwia, jak to, że widzi, gdy jego lud się nim raduje. On jest najlepszą, najwspanialszą szarlotką, jaką możecie sobie wyobrazić. On po prostu chce, żebyśmy jedli. To jest właśnie oddawanie mu czci. Tym jest. Nasze spotkania to oddawanie czci. Radowanie się Chrystusem to oddawanie czci.
One says this kind of enjoyment and sharing is an exhibition of Christ to the entire universe.
Punkt pierwszy, takie radowanie się i dzielenie to wystawianie Chrystusa przed całym wszechświatem.
This is a worship to God and a shame to the enemy.
Jest to cześć dla Boga i hańba dla wroga.
Point C says, may we be diligent to labor on Christ, to have our hands filled with him and then come to the church meetings to enjoy this rich and glorious Christ with God's children and with God himself.
Obyśmy pilnie trudzili się na Chrystusie, aby nasze ręce były pełne Niego, a następnie szli na spotkania Kościoła, aby radować się tym bogatym i chwalebnym Chrystusem, z Bożymi dziećmi i z samym Bogiem.
D. Whenever we come to the Lord's table meeting to remember the Lord and worship the Father, we should not come with our hands empty. We must come with our hands full of the produce of Christ.
Punkt D. Ilekroć przychodzimy na spotkanie stołu Pańskiego, by wspominać Pana i oddawać cześć Ojcu, nie powinniśmy przychodzić z pustymi rękami. Musimy przychodzić z rękami pełnymi płodów Chrystusa.
You know, I would like to just take a minute to fellowship a certain burden.
Chciałbym poświęcić chwilę na społeczności odnośnie pewnego brzemienia.
We are under the influence of 2000 years of Christianity tradition.
Znajdujemy się pod wpływem 2000 lat tradycji chrześcijańskiej. Tradycją chrześcijaństwa jest to, że przychodzimy na spotkania, siadamy i słuchamy. Zatrudniamy pastora, jakiegoś mówcę i po prostu księdza i słuchamy. Każdy jest taki bierny. Służą w taki w pewnym nawyku. Jest to taką rutyną. I znajdujemy się pod taką bardzo ciężką kulturą. I nie przyszło do nas to, że musimy trudzić się na Chrystusie. Nasze spotkania zależą od naszym trudzie, od naszego trudu. Bogactwa Chrystusa pochodzą od naszego codziennego życia. Czasami przychodzimy, powtarzamy pewne zwrotki z hymnów, krzyczymy. Jest to naszym nawykiem. Ale z tyłu nie ma niczego. Musimy mieć taką świadomość, że już nie spożywam manny. Zostałem przeniesiony. Znajdujemy się w nowym wieku. Jest to wiek ciała. Wiek nowego człowieka. Każdy z nas niesie odpowiedzialność tutaj. Nie polegajcie na braciach z pierwszego rzędu. Każdy z nas otrzymał bogactwo. I każdy z nas trudzi się w ciągu tygodnia naszej ziemi. I wtedy przynosimy płody. Nie musimy wyjaśniać, co się wydarzyło podczas dnia, opowiadać historię. Po prostu możemy powiedzieć wyłącznie: Panie Jezu, kocham Cię. I to, co stoi za tym stwierdzeniem, to jest wiele z tego, z czym rozprawialiśmy się z Panem. I spotkanie staje się bogate.
Amen.
Amen.
May we learn how to
Abyśmy nauczyli się tego, jak wypełniać życie Kościoła bogactwami. Przeczytałem, nie powinniśmy przychodzić na spotkania z pustymi rękami. Nasze ręce muszą być wypełnione płodami Chrystusa. Oddawać cześć Bogu Chrystusem to czcić Go wspólnie ze wszystkimi dziećmi Bożymi, radując się Chrystusem ze sobą nawzajem i z Bogiem. Musimy wytwarzać na tyle dużo Chrystusa, aby powstała nadwyżka, którą podzielimy się z innymi, oraz ofiarować najlepszą część płodów Bogu Ojcu dla Jego radości, upodobania i zaspokojenia. Gdy Pan spotkał się z kobietą przy studni, ona chciała mówić o oddawaniu czci. A Pan powiedział, nastąpiła zmiana wieku. Znajdujemy się w nowym wieku, w którym prawdziwi czciciele są w duchu i w prawdziwości. I Ojciec szuka tego rodzaju czcicieli. To nie mowa jest o tym, że szuka tego rodzaju czci. On szuka tego rodzaju czcicieli, którzy oddają cześć w duchu i w prawdziwości. Czym jest to słowo prawdziwość? Oznacza to, że jesteśmy dzisiaj w tym wieku, rzeczywistości, gdzie Chrystus jest rzeczywistością dla nas. I gdy modlimy się, gdy chwalimy Pana na spotkaniach, ta rzeczywistość stała się naszą prawdziwością, naszą szczerością. To nie są puste słowa. To jest cześć, której Ojciec szuka. Abyśmy nauczyli się, jak trudzić się na tym cennym Chrystusie, wytwarzając bogactwa i przynosząc je na spotkania Kościoła ze względu na zbiorowe radowanie się Chrystusem. Zatrzymam się tutaj. Może pomódlmy się z osobą obok. I pozostało sporo czasu, żebyście mogli się podzielić. Mam nadzieję, że wielu z Was, szczególnie tych, którzy jeszcze się nie dzielili, będziecie mogli się podzielić.